Drodzy bracia i siostry, z prawdziwą przyjemnością chcę jeszcze raz wszystkich przywitać i również podzielić się miłym obowiązkiem i przywilejem jednocześnie, a mianowicie przekazaniem miłych i braterskich pozdrowień od braci i sióstr, z którymi również miałem w ostatnim okresie społeczność, jak również Zgromadzenie Wrocławskie, w tym szczególnie siostra Tryczyńska, która dla niektórych może jest znaną, ale ze względu na swoje zdrowie i podeszły wiek, również prosiła przez moje pośrednictwo o przekazanie szczególnych jej życzeń dla nas tutaj zgromadzonych. Drodzy bracia i siostry, miałem dylemat, jaki temat pod naszą rozwagę dzisiaj wziąć, i doszedłem do wniosku, że ze względu na dość dużą ilość młodzieży omówić, rozważyć i przemyśleć temat związany z tym okresem życia. Dylemat polegał na tym, że zasadniczo mam wiele szacunku i miłości dla tych weteranów, którzy w tych okolicach, trwając do dzisiaj wierności, zasługują na szczególne podkreślenie, lecz również ważną rzeczą jest, aby w tym miejscu, gdzie tak wielu ludzi poświęconych dostawało hartu, ostrogi życia, abyśmy rozważyli również problemy związane z życiem młodych, poświęconych i tych, którzy pragną się poświęcić. Wśród wielu ludzi, niedoskonałych potomków Adama, jeden wykazywał się szczególną mądrością, mądrością pochodzącą od Boga, który swą mądrość, a raczej mądrość pochodzącą od Boga, wzbogacił własnym doświadczeniem i dlatego też również względem sprawy młodości daje wiele cennych uwag. Gdy otworzymy Księgę Kaznodziei Salomonowego, 11 rozdział od wiersza 9 do 12 rozdziału wiersza 1, czytamy takie myśli. Przetoż wesel się młodzieńcze w młodości Twojej, a niech używa dobrej myśli serce Twoje za dni młodości Twojej. A chodź drogami serca Twego i według zdania oczu Twoich, ale wiedz, że Cię dla tego wszystkiego Bóg na sąd przywiedzie. A tak oddal gniew od serca Twego i odrzuć złość od ciała Twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości Twojej, pierwej, niżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, w których rzeczesz, nie podobają mi się. Przeczytane słowa każdy z nas odbiera inaczej, a zależne to jest od wieku. Na pewno inaczej oceniają, przeżywają treść tych słów ci, którzy już srebrnym włosem są pokryci, a inaczej ci, którzy zaczynają życie. Mam na myśli życie świadome, nie mówię o niemowlętach. Treść tych słów przeczytanych w tych kilku tekstach w wydaniu gdańskim nie zawsze odzwierciedla właściwą myśl, Dlatego przy komentowaniu będę posługiwał się również innymi przykładami, aby zgłębić tą myśl możliwie jak najtrafniej. I całość tych wszystkich myśli rozpatrzymy w kolejności podanej przez autora. Otóż pierwszym elementem występującym w zbiorze tych wszystkich myśli jest zwrot przetoż wesel się młodzieńcze w młodości twojej. Kaznodzieja Salomonowy również był młodzieńcem, a wcześniej jeszcze dzieckiem. Przeżywał wszystkie etapy swego życia. Przeżywał różne stany i emocje. I dlatego też napisał te słowa wsparte osobistym doświadczeniem. Oczywiście nie są to słowa tylko zwykłego człowieka, który, tak jak wielu wśród nas, braci lub sióstr, pełnych wieku i doświadczeń, mogliby również do tego coś dodać, ale wierzymy przede wszystkim, że są to słowa, które zostały napisane przez kaznodzieję Salomonowego, lecz są to słowa, które Bóg chce, aby były pod naszą rozwagą. Przyglądnijmy się bardziej szczegółowo niektórym elementom tych myśli. Młodość jest to rzeczywiście okres czasu szczególny. Szczególny w całości życia ludzkiego. Jest to okres pełni sił, zdrowia, planowania różnych ideałów, zamiarów. Jest to czas siejby życiowej, jak również czas przygotowania zawodowego, rodzinnego i ogólnego. Jednocześnie jest to czas kształtowania światopoglądu. W okresie młodości jest czas, kiedy należy podjąć decyzję, za którym pasterzem mamy postępować, jak dzisiejsze nasze rozważania na poprzedniej lekcji nam tego dały przykład. Ale jednocześnie trzeba wiedzieć o tym, a szczególnie mówię to do tych, którzy jeszcze nie są pewni, że jest to czas największych złudzeń i urojeń. Życie ludzkie można przyrównać do pewnej góry. Młodość rozpoczyna się u podnóża, średni wiek na wierzchołku. Natomiast podeszły wiek lub starość to jest właśnie zejście z tej góry do drugiego podnóża po drugiej stronie. I ci, którzy są z jednej strony u podnóża, nie widzą drugiej strony, nie rozumieją tego. I przeciwnie, ci, którzy już przeszli, nie zawsze rozumieją tych, którzy zaczynają tę drogę. Lecz Pismo Święte pozwala nam, abyśmy wznieśli się i mogli spoglądnąć na całe życie w sposób obiektywny i tym sposobem ocenić je możliwie trzeźwo. Wracając do słów, które tutaj były wypowiedziane przez brata Roberta, że szatan rozpostarł nad naszą ziemią obłok złudzenia, pokrywę fałszu, kłamstwa, urojeń. I to jest szczególnie właśnie skuteczne dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się, że to jest prawdą. A mianowicie tym czasie jest wiele tych zwodniczych syren, nimf wodnych, które zwodzą ludzi, a szczególnie młodych, aby w ten sposób inny pasterz roztaczał swą opiekę. Opiekę w cudzysłowie, ponieważ słyszeliśmy, że jest to, są to pasterze, którzy jedynie tłustości zbierają, ale troski o owce nie przejawiają. Że wiek młodości jest bardzo szczególnym wiekiem, nie tylko mamy to o tym zaakcentowane w Piśmie Świętym. Wszyscy znawcy problemów ludzkich zauważyli, że okres młodości jest podatnym i dlatego też w tym okresie podatność psychologiczna, ideologiczna młodego człowieka powinna być wykorzystana. I oto zauważyć możemy, że tacy poeci jak Mickiewicz podrywają wielu młodych do wielkich, wzniosłych czynów. Wszyscy młodzi znają taki utwór, który nosi tytuł Oda do młodości. Nie będę czytał całości, ale tylko fragment, a mianowicie Mickiewicz, zwracając się do młodych, powiada: młodości dodaj mi skrzydła, niech nad martwym zlecę światem, w rajską krainę ułudy, kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsaś kwiatem i obleka w nadziei złote malowidła. Również i on był w pewnym okresie czasu porwany tym złudzeniem, że można w młodości przewrócić świat. Lecz i on również przekonał się, że przyszły lata, które przekonały go o tym, że rzeczywiście była to kraina ułudy. Również ze względu na to, że okres młodości jest okresem pełnym entuzjazmu, energii, siły, zdrowia, niezależności fizycznej. Stąd też większość przywódców państwowych, organizacyjnych zna tę wartość, że ten potencjał energii, siły można wykorzystać do realizacji własnych potrzeb. Wielu, którzy chodziło lub chodzą do szkoły, wiedzą, że jeden z hymnów rozpoczyna się: wszystko, co nasze Polsce oddamy. A więc każdy kraj chce porwać młodzież dla swego ideału. Każda organizacja przedstawia własne błyskotki, aby porwać również dla swoich celów. I dlatego też nic dziwnego, że myśli, które są przedstawione w tej księdze, a odczytane przed chwilą przeze mnie, wskazują również, że Bóg apeluje przez swoje słowo do młodych serc, aby w tym okresie czasu pełnią swojej energii, swoich ideałów wykorzystać w kierunku najlepszym, najbardziej wzniosłym i najpewniejszym. Człowiek młody to człowiek, który jest pełen planów, pełen zamiarów, pełen nadziei i dlatego też tym czasie decyzje, które powinny być podjęte, a szczególnie w tym miejscu chcę podkreślić odnośnie światopoglądu, powinny być rozpatrzone w sposób odpowiedzialny najbardziej, bardziej niż wybór szkoły, nawet jak wybór współmałżonka, to właśnie decyzja w tym okresie czasu dotycząca nie tylko najbliższej przyszłości, ale również całej wieczności. W związku z tym możemy zauważyć, że Bóg przez pisarza tej księgi powiada: wesel się, młodzieńcze. To jest rzeczywiście najbardziej szczęśliwy okres czasu. To możemy zauważyć na obliczach każdego młodego człowieka, że najczęściej jest uśmiechnięty, w przeciwieństwie do poważnych min porysowanych zmarszczkami ludzi doświadczonych i zmęczonych życiem. Lecz w tej chwili tej młodości, aby nie zapomnieć o sprawach najbardziej istotnych, a dalej mówi: a niech używa dobrej myśli serce Twoje za dni młodości Twojej. A chodź drogami serca Twego. Tych kilka słów zamyka się wspólnie w uwypukleniu i podkreśleniu serca. Nie potrzebuję tłumaczyć, że nie chodzi tu o organ fizyczny, ale chodzi tutaj o to środowisko najcenniejszych uczuć. Wśród mowy młodych to pojęcie serca jest najbardziej zrozumiałe, dlatego chyba nie potrzebuję tego tłumaczyć, że jedno drugiego serce potrzebuje, że chodzi tu o te najsubtelniejsze, najlepsze, najprzyjemniejsze uczucia. I dlatego też również, kiedy Bóg apeluje: daj mi serce swoje, kiedy mówi: nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, to właśnie jest apel, aby te właśnie najlepsze myśli, dążenia, intencje, te najbardziej poświęcone i wymagające dużej energii czyny, to Bóg chce, aby były Jemu ofiarowane, ponieważ ma prawo do tego. On jest naszym Stwórcą. On jest dawcą życia i wszystkich dóbr, które w życiu otrzymujemy. Dlatego też rzeczą jest słuszną i właściwą, że On ma pierwszeństwo do tego, aby najlepsze uczucia i najlepsze intencje były przez Niego zachęcone i przyjęte ze strony człowieka w młodości. Wielu niestety właśnie w tym okresie czasu serce swoje nie chce oddać Panu, mimo tak wspaniałego zaproszenia. Chcę podkreślić tutaj, że Bóg nie mówi: chcesz czy nie chcesz, serce mi musisz oddać. Ale w tonie wolnego zaproszenia. Daje tutaj przejaw wolnej woli, a więc z uszanowaniem wolnej woli również człowieka młodego, zaprasza, aby on swoją młodość i swoje serce młode oddał z przyjemnością i świadomie w sprawie najszczęśliwszej i najpewniejszej. Zauważmy jeden tylko z wielu przykładów, które mamy w Piśmie Świętym, że często trafia się przeciwnie. A przykładem tym niech będzie postawa Ezawa, który za miskę potrawy sprzedał pierworodztwo swoje. Ezawowi należały się tytuły, godności i obietnice, które miał dziedziczyć, które w tej chwili, kiedy rezygnował z nich, na pewno nie doceniał w sposób właściwy, lecz my widzimy, jak wiele stracił. I dlatego też apostoł Paweł po wielu wiekach do wszystkich ludzi, a w tym również do młodych, mówi, aby nie sprzedali za miskę soczewicy obietnic i przywilejów pańskich. Czy jest potrzebna ta uwaga? Życie wskazuje, że tak. Co prawda niewielu, ale są tacy, którzy za miskę soczewicy sprzedali nadzieję życia wiecznego, społeczność z Bogiem i wszelkie przywileje wypływające z tej społeczności. Oczywiście nie jest dzisiaj soczewicą to, co nam imponuje. Dzisiejszą soczewicą mogą być względy kolegów i koleżanek w szkole lub w pracy. Dzisiejszą soczewicą mogą być popularność, bogactwo, względy ludzi, którzy nie mają społeczności z Bogiem i wiele innych takich namiastek, które tak jak miska soczewicy nie nasyciła Ezawa na wieczność, tak również i 30 srebrników Judasza nie wzbogaciły go do tego stopnia, aby mógł się stać szczęśliwym posiadaczem bogactwa, lecz doprowadziły do tragicznej śmierci na gałęzi. W związku z tym niech miska soczewicy, niech te 30 srebrników będzie przestrogą dla tych, którzy dopuszczają do swojej świadomości ewentualność przetargu życie wieczne lub doczesne korzyści. Bóg mówi, chodź według zdania oczu twoich, a więc używaj, czego pragną twoje oczy. Również tutaj zastanowimy się chwilę, dlaczego właśnie akurat takiego zwrotu użył pisarz, użył Bóg. Człowiek bardziej odbiera otoczenie i rzeczywistość zmysłami. Bardziej wyczulone są zmysły niż duch. Bardziej odbiera właśnie to, co otacza przez wzrok, przez czucie. I to powoduje kształtowanie się jego postawy. Ale w tym jest jeszcze coś głębszego. Mianowicie zauważmy, że już na początku metodę, jaką dzisiaj również stosuje przeciwnik Boży, szatan, to jest metoda nie pierwszy raz stosowaną, lecz odwieczną metodą, lecz zmienianą, aby była cały czas imponującą. Kiedy szatan chciał zaimponować Ewie, to w jaki sposób zaimponował? Przeczytajmy to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i 6 wierszu. Wtedy widząc niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Otóż w nowym przekładzie Jest to oddane słowami: a kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania. Natomiast Biblia Tysiąclecia mówi, że te owoce były rozkoszą dla oczu. Najpierw chcę powiedzieć, że słyszałem, jak nazywał się ten owoc, którym diabeł skusił Ewę. Otóż tym owocem nie było jabłko, tylko diabłuszko. Ono było bardzo urocze na wejrzeniu. Właśnie oddanie Biblii Tysiąclecia, mówi, było rozkoszą dla oczu. Czym jest dzisiaj to diabłuszko? Otóż przeciwnik Boży, szatan, który ma bardzo skuteczne metody imponowania, a właśnie szczególnie dla młodych, działa przez te wizualne środki, między innymi przez takie jak telewizja. Dzisiaj już nie w ogrodzie, nie jakieś czynniki przyrodnicze, ale inna namiastka tego owocu, który jest rozkoszą dla oczu. Któż z nas ma wątpliwość, że jest to środek, którym on się posługuje? Mianowicie, aby zaimponować, i to już od wczesnej młodości. Jak często spotyka się z taką sytuacją, kiedy dzieci już ledwie chodzące, a czasem nawet i wśród ludzi prawdy, mogą nie znać wielu podstawowych historii biblijnych, ale wszystkie dobranocki oglądają. Michaś, Wojtuś, chodź, bo jest dobranocka. Już jest przygotowany fotel, jest już telewizor włączony i już to jabłuszko bardzo pięknie się lśni, a czasem nawet kolorowe, bo prawdopodobnie ten owoc tam również był kolorowy. Otóż różnego rodzaju filmy. Filmy są wybierane, nie są przypadkowe. Zestaw programu nie wynika z jakiegoś chaotycznego, przypadkowego układu. Program jest ustalany według konkretnych wytycznych. I nie potrzebuję rozwodzić się tutaj, że na pewno te wytyczne nie licują z treścią Pisma Świętego. Albowiem możemy zauważyć tam przede wszystkim takie elementy jak cielesność, mianowicie różnego rodzaju morderstwa, przemoc, chamstwo, wulgaryzm, które podaje się rzekomo w celu obrzydzenia, w celu wykazania, że to jest rzeczą niewłaściwą. Lecz w istocie rzeczy efekt jest przeciwny. Dlatego też możemy zauważyć, że jest to majstersztyk diabelski, który skutecznie imponuje, i dla tych wszystkich, którzy śmieją się z Ewy, powinno być przestrogą, że jeśli diabeł zechce, to innym środkiem, ale również może oczarować. Mogą to być filmy, mogą to być różnego rodzaju imprezy, niby sportowe, a więc wszystko dla oczu, rozkoszą dla oczu, a więc zabierze pieniądze, pokaże coś, co jest niegodne człowieka, bo ktoś, kto interesuje się tym niby sportem, to wie o tym, że za tym się kryją machinacje finansowe często. Często jest to zwykła przemoc fizyczna, która nie licuje również z godnością ludzką. Nie mówię o wszystkich przejawach, ale w większości ten zbiorowy sport zamienia się w hazard i to nie ja mówię, ale również można w prasie spotkać. Również różnego rodzaju rewie mody i innych wiele widowisk, które w sumie można by było zamknąć właśnie, że tak jak Ewie była pokusa wystawiona miła dla oczu, a w Biblii Tysiąclecia określona jako rozkosz dla oczu. Jakie jest to przyjemne, to niech każdy z nas powie, jak trudno jest czytać literaturę prawdy w przeciwieństwie do przyjemności, jaką sprawia oglądanie kolorowych filmów, albo też nawet czarno-białych. I proszę to nie odbierać jako oskarżenie, ponieważ ja nie występuję jako oskarżyciel, ale jako obserwator również własnego życia. Ale diabeł czuwa nad tym, ażeby wszelkie namiastki grzechu były ukrywane, tuszowane, żeby o nich nie mówić, że to są sprawy wstydliwe, że to są sprawy, które publicznie nie powinny być omawiane. Niemniej jednak grzech musi być objawiany, aby była świadomość, że to jest grzechem. Otóż w Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, że to, co imponuje dla świata i to, co jest światowością, nie jest miłe Bogu. I ci, którym to imponuje, nie mogą imponować Bogu. Przeczytajmy kilka tekstów, a wśród nich z listu apostoła Jakuba, 4 rozdział i 4 wiersz. Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiedziesz, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Podkreślam to z naciskiem ze względu na to, że właśnie ten urok tego symbolicznego owocu swoim kształtem, kolorem, zapachem najbardziej imponuje w młodości. Jest stwierdzenie takie, które powiada, kto z kim przystaje, takim się staje. A jesteśmy z konieczności narażeni na obcowanie z tym światem, bądź to w szkole, bądź w różnych zajęciach pozaszkolnych. I dlatego też nic dziwnego, że pewnego rodzaju naleciałości światowe dają się przejawiać również wśród młodych, których cenimy, których kochamy jako braci i siostry. Niemniej jednak musimy stwierdzić, że to jest nieprawdą, aby światowość nie udzielała się nam w większym lub mniejszym stopniu. Dlatego też ciało pragnie usprawiedliwić, że to nie jest nic złego. Przecież wszyscy tak robią. Koleżanki tak robią, koledzy tak robią. Ale Bóg mówi inaczej. Powiada On, że przyjaźń, a więc umiłowanie ideałów tego świata, to jest coś przeciwnego. Jeśli sobie wyobrazimy dwie osoby wrogie wobec siebie i chcemy stanąć między nimi, to albo twarzą do jednej osoby, a tyłem do drugiej, albo odwrotnie. Bóg zastrzega sobie, że nie chce być sublokatorem razem z przeciwnikiem swoim w sercu człowieka. I dlatego też jeden z mężów Bożych powiedział: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Albowiem w takim sercu Bóg chce mieć swoje mieszkanie. Stąd też to złudzenie, to kłamstwo, to urojenie, które otacza ten świat jak atmosfera, nasz grob ziemski, to ma również swoje znaczenie, wręcz można powiedzieć szczególne w okresie młodym. Apostoł Paweł powiada, że powinniśmy oddać miejsce Bogu wyłącznie w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział 14 wiersza. Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Chrystusa z Beliałem? Albo co za dział wiernemu z niewiernym? A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem jesteście wy Kościołem Boga Żywego, tak jako mówi Bóg: będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie może być dwóch sublokatorów w jednym sercu. W dalszym ciągu czytamy w tych słowach zwrot, kiedy już przestrogę dał, aby być świadomym, że jednym ze sposobów sugestii oszukania grzechem i zaimponowania namiastkami szczęścia jest właśnie działanie przez wzrok, dodaje jednak Bóg: ale wiedz. Ten element całości naszego tematu, ale wiedz, jakkolwiek krótki, lecz bardzo wymowny, to jest metoda postępowania Boga. Bóg nigdy nie czyni coś w nieświadomości, lecz zawsze informuje. Bóg informował naszych pierwszych rodziców, zanim zostali zwiedzeni, o tym, co czyniąc i jak się zachowując, utrzymają społeczność w szczęśliwości. Również Bóg powiedział do Izraelitów, o czym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale: jak zawsze Bóg ceni wolną wolę człowieka, aby człowiek przez wybór, nie przez przymus. I w tym wypadku również, kiedy mówi do młodzieńców, to również przez sugestię, przez zachętę, nie przez narzucenie. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział od 10 wiersza. Będziesz li posłusznym głosowi Pana Boga Twego, przestrzegając przykazań Jego i ustaw Jego napisanych w księgach zakonu tego, nawracając się do Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej, albowiem przykazanie, które ja przykazuję Tobie dziś, nie jest przed Tobą zakryte, ani daleko odległe. Nie jest w niebie, żebyś rzekł: któż nam wstąpi do nieba, a wziąwszy je przyniesie do nas i opowie je nam, abyśmy je pełnili. Ani też za morzem, żebyś rzekł: któż nam popłynie za morze, a wziąwszy je przyniesie i opowie je nam, abyśmy je pełnili. Ale bardzo blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, abyś je czynił. I dodaje: oto położył przed oczy Twoje dziś żywot i dobre, także śmierć i złe. Albowiem ja rozkazuję Tobie dziś, abyś miłował Pana Boga Twego i chodził drogami Jego i przestrzegał przykazań Jego i ustaw Jego i sądów Jego, abyś żył i rozmnożył się i żebyś błogosławił Pan Bóg Twój w ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł. Jak powinniśmy docenić tą szlachetną, godną, wielkiego Boga postawę, który nie zniewala, ale informuje, zachęca, wyjaśnia, a następnie, jak powiada następny element tego tematu, że wszystko osądzi Bóg. I tutaj również musimy to rozpatrzyć, ten zwrot, pod tym kątem, że do pewnego czasu jest złudzenie właśnie związane z okresem młodości. Mianowicie, po pierwsze, że zawsze będę żył, inni mogą umrzeć. Ci, którzy są już starsi, to może poumierają. Ale ja będę ciągle młody i ciągle zdrowy, ciągle uśmiechnięty i samodzielny, nikt mi niepotrzebny jest do pomocy, lecz jak wielu już się przekonało, bądź przekonuje, lub też przekona się o tym, że jest to złudzenie. I oto widzimy, że jest również stwierdzenie takie trafne, które powinno być pod świadomością naszą. Mianowicie przysłowie ludzkie mówi: w życiu każdy człowiek sam wystawia sobie świadectwo, ale opinię wypisuje Bóg. Obojętnie jaki człowiek jakby chciał tłumaczyć, to ostatnie zdanie zależy od Boga i należy do Boga. I dlatego też potwierdzeniem tego jest spostrzeżenie takie, kiedy spoglądamy, jak cała kolejka w podeszłym wieku niewiast pod kościołem już od samego rana oczekuje, kiedy otworzą się drzwi kościelne, ponieważ uświadamia sobie, że jednak ostatnie zdanie należy do Boga. I dlatego też czytamy w tej właśnie księdze i w tym wierszu, że wesel się, ale pamiętaj, że z tego wszystkiego rachunek kiedyś oddasz. I dodaje następnie: otrząśnij się z utrapienia twojego serca. Otrząśnij się. Dlaczego ten zwrot, który w nowym przekładzie występuje? Otrząśnij się z utrapienia twojego serca. Ponieważ znów autor tutaj chce nam dać uświadomienie tego, że są to zjawy. Bardzo często są to urojenia. I tak jak na początku powiedziałem, że nie tylko Mickiewicz, miliony innych ludzi, którzy byli młodymi, którzy tworzyli ideały przewrócenia świata, później wyrażali się, że jestem robakiem, który pełza w pyle. I świadomość człowieka zmieniająca się w miarę upływu lat potwierdza, jak trafne i słuszne są to słowa. Otrząśnij się dlatego, że złudzenie to jest nie tylko stwierdzone przez ludzi pełni lat, ale również właśnie Salomon powiada: niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz koniec prowadzi na śmierć. Kiedy mieliśmy możliwość słuchać dzisiaj zeznania, między innymi starszych braci i sióstr, jak siostra Lechwar, widzimy, że życie to nie jest stracone. To były łzy radości, że nie jest to czas, kiedy wielu ludzi stwierdza, żebym to mógł drugi raz jeszcze przeżyć swoje życie. Albowiem trafnie powiada, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz koniec prowadzi na śmierć. O jak dobrze, jeśli ktoś znalazł drogę, która jest pewną i prowadzi do żywota wiecznego. Że jest to złudzenie towarzyszące temu wiekowi w sposób szczególny, podkreślił to w sposób bardzo plastyczny Jezus Chrystus. Pięknej, przepięknej przypowieści o synu marnotrawnym. Czy ktoś z nas wątpi, że syn marnotrawny nie miał złudzenia, że jego drogi będą lepsze od drogi, którą proponował mu ojciec? Czy rozmyślania nad przebiegiem jego tragicznego życia, pełnego trwożliwych chwil, życia pełnego rozterek i wreszcie pęknięcia duchowego, złamania i powrotu do Ojca, czy nie jest to dowodem tego, że to złudzenie mu towarzyszyło przez wiele lat? A czy potwierdzenie dni dzisiejszych i wypadków, które mają miejsce czasem wśród ludu Bożego, że trzeba dużo doświadczyć, aby uwolnić się z tych urojeń i tego złudzenia? Otóż innym przykładem takiego złudzenia jest właśnie to, że ludzie obecnie w ogólności są opętani kłamstwem, fałszem, złudzeniem. Mnóstwo informacji również idzie w kierunku zwiększenia tego kłamstwa, ilościowego i jakościowego. I jednym z przejawów jest właśnie obraz tego, kiedy Pan Jezus, przepływając przez jezioro galilejskie, zbliża się do wybrzeża i spotyka człowieka opętanego, który pod wpływem demonów zachowuje się w sposób godny zwierzęcia, a nawet może obraziłem niektóre zwierzęta. I jak on się zachowuje? On zachowuje się bardzo nieprzyjemnie, zrażająco, wprost popłoch wywołuje, a wobec Jezusa zachowuje się wręcz wrogo. I wiemy o tym z opisu, że te demony, które opanowały tego człowieka, tą ofiarę, prosiły, aby Jezus im nie przeszkadzał, ale żeby uwolnił. Otóż możemy przenieść to również na dzisiejsze czasy. Ludzkość, a szczególnie właśnie młodzież, bardzo często jest również ofiarą takich właśnie demonów. Czy nie przesadzam w tym? Popatrzmy na dzisiejsze zespoły, tak zwane rockowe i inne. Popatrzmy na afisze. Przecież to na pewno nie jest potwierdzeniem obrazu i podobieństwa Bożego. Te fryzury, te zachowania, te jęki, to tarzanie się po scenie, to jest właśnie ofiara demonizmu. Chcę braterstwu odczytać pewien fragment, że nie jest to wyssane z palca i to nie jest z drugiego świata. Otóż wielu młodych będzie mnie rozumiało, kiedy odczytam opis pewnego obserwatora z takiego koncertu artystycznego, w cudzysłowie, z polskiego Jarocina. Otóż pojechałem na trzeci ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji do Jarocina. Takiego szaleństwa, jakiego w Jarocinie jakie było w Jarocinie, jeszcze nie widziałem. I nie odczułem już nigdy potem na własnej skórze. Chodzi mi szczególnie o zachowanie się ludzi z przodu widowni. Setki ciał zlepionych razem stanowiło jeden zwarty monolit. Wszyscy byli wpatrzeni w swoich rówieśników, szalejących na scenie. Niejednokrotnie cała ta masa ludzi upadała raz na plecy, raz na twarz. Wyglądało to tak. Ja leżałem na kimś, a na mnie kilkaset kilogramów ludzkich ciał. Aby temu zapobiec, została zawarta umowa, że słuchamy na siedząco, gdy ktoś wstawał, przerwano koncert. Lecz najgorsze przyszło, kiedy pokazała się grupa TSA. Wszyscy zerwali się na nogi i powstał taki ścisk, że trudno było oddychać. Nad rozgrzanymi głowami unosiła się para wodna. Było bardzo duszno. Kilka osób na moich oczach wyniesiono omdlonych. Było słychać i muzykę, i sygnał karetki pogotowia. Tym, których wynieśli, już udzielono pomocy. Gorzej było z tymi, którzy byli w środku i nie mogli się wydostać. Niektórzy, szczególnie najmłodsi, płakali i krzyczeli, chcąc wydostać się poza rozstrzelały tłum. Ale nikogo to nie wzruszało. Wszyscy przeżywali pełną ekstazę. Był to tak zwany pełny spontan. Młodzież to rozumie. Większość wysyłała już nieartykułowane dźwięki, gdyż ciągłym wydzieraniem się nadwyrężali sobie gardła. Po koncercie czułem się jak po meczu rugby, ponieważ przez ten cały czas musiałem walczyć o swoje dobre miejsce, które miałem w drugim rzędzie. Proszę braterstwa, to jest widowisko z niedoświadczonego jeszcze polskiego Jarocina. Sceny, jakie mają miejsce za granicą, są jeszcze piękniejsze. I dlatego chcę powiedzieć, że właśnie to jest identyczne skalkowanie, zachowanie się tego człowieka, który spotkał Jezusa na brzegu morza. Dzikość. Wrogość wobec ludzi i wrogość wobec Jezusa Chrystusa. Czy taka wrogość również się przejawia nie tylko w postawie, ale również i w słowach? Chcę również to podkreślić. A mianowicie, że treść muzyki tej rockowej i neorockowej i wszelkich namiastek obfituje w sposób świadomy lub nieświadomy w istny szatanizm. Młodzi to wiedzą, że większość tych melodii, które dla ucha są piękne, są napełnione szatańską treścią. Ponieważ często są śpiewane w języku angielskim i nieświadomie przyjmowane przez młodzież polską, zawierają w sobie między innymi słowa: precz Jezusie, chcemy Twojej śmierci, najwyższy czas, żeby królował już szatan. Takie właśnie słowa są w wielu pieśni, które śpiewa młodzież często nieświadomie.